W zeszłym tygodniu zacząłem temat, który nazwałem Nowonarodzenie i co dalej. Wspominałem o tym, co się dzieje po Nowonarodzeniu, jakie rzeczy są istotne. Wspominałem, niektórych tematów dotykałem tylko delikatnie. Wspominałem o tym, jak ważny jest Kościół, jak ważna jest społeczność. Przypomnieliśmy sobie historię Pawła Apostoła, jak został powołany. Dzisiaj chciałbym kontynuować dalej ten temat. Więc zostajemy cały czas w 9 rozdziale Dziejów Apostolskich. Otwórzcie sobie. I czytamy od 8 wersetu. I podniósł się Saul z ziemi, a gdy otworzył oczy, nikogo nie mógł widzieć. Wtedy wzięli go za rękę i zaprowadzili do Damaszku. 3 dni nic nie widział i nie jadł ani nie pił. A w Damaszku był pewien uczeń imieniem Ananiasz. I powiedział do niego Pan w widzeniu: Ananiaszu. On odpowiedział: Oto ja, Panie. A Pan powiedział do niego: Wstań i idź na ulicę, którą nazywasz Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. I ujrzał w widzeniu człowieka imieniem Ananiasz, wchodzącego i kładącego na nim rękę, aby odzyskał wzrok. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę on od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Saulu, bracie, Pan mnie posłał, Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast spadły z jego oczu jakby łuski i zaraz przejrzał. Wstał i został ochrzczony. A gdy zjadł, odzyskał siły. I Saul przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, i zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że On jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy go słuchali ze zdziwieniem, pytali: Czy to nie jest ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia i przybył tu po to, aby związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów? A Saul coraz bardziej się wzmacniał i wprawiał w zakłopotanie Żydów, którzy mieszkali w Damaszku, dowodząc, że ten jest Chrystusem. A po upływie wielu dni Żydzi postanowili go zabić. To, co widzimy na początku, wiemy, że Paweł miał objawienie, to wiemy z zeszłego nauczania, tak? Paweł miał objawienie, objawił mu się Jezus Chrystus, dał mu wskazówki, co ma robić. Ma iść do miasta, a tam spotka ludzi, którzy powiedzą mu, co ma robić dalej. Wiemy tutaj w dziewiątym wersecie, czytamy: 3 dni nic nie widział i nic nie jadł. I teraz stało się coś. Chciałbym się na chwilkę skupić na osobie Ananiasza. Ananiasz jest to. Troszkę utożsamiam się z nim. Dlaczego? Dostał on polecenie od Pana. Od Pana Boga, od Ojca, że ma iść do. Dostał dokładny adres nawet, że ma iść do pewnego domu, bo tam jest człowiek imieniem Paweł, który prześladował wcześniej chrześcijan. Ma iść do niego i ma otworzyć mu oczy, w cudzysłowiu. To, co zauważyłem, jeżeli chodzi o postawę Ananiasza, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa: nie bał się wyrazić wobec Pana swoich wątpliwości. Nie bał się, bo słyszymy, czytamy, tak? Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek Twoim świętym w Jerozolimie. Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Bał się. Bał się iść do niego, bo wiedział, jakim był człowiekiem wcześniej. Nie wiedział dokładnie, że został już, że ukazał mu się Jezus, tak? Wiedział tylko tyle, znał jego przeszłość. Nie wiedział nic, co się stało w jego życiu. Ale widzę jedną rzecz, jeżeli chodzi o Ananiasza: posłuszeństwo. Nie powiedział nie. Nie powiedział: nie, panie, niech pójdzie kto inny. Poszedł i wykonał zadanie, które powierzył mu Pan. I wiecie co? Zastanawiam się, gdy czytałem ten fragment, zacząłem się zastanawiać, czy gdyby mi Pan dał taką misję, idź na przykład bez żadnego tutaj obrażania nikogo, na przykład idź do brata Jurka, zanim się jeszcze nawrócił, tak? Idź i głoś mu słowo. No powiem wam szczerze, że zastanowiłbym się, czy tutaj iść w tym kierunku. Nie wiedziałbym, bo musiałbym to przemyśleć. Po prostu musiałbym to przemyśleć. No, nie wiem, nie znam człowieka. Nie znałbym wtedy człowieka. Nie wiem, jakim on był człowiekiem. Jeżeli wiedziałbym to, co Ananiasz wiedział o Pawle, że wcześniej prześladował chrześcijan, no to zastanowiłbym się głęboko nad tym faktem. Ale jest jedna rzecz, podejrzewam, która mogła Ananiasza raz, że rozmawiał z Bogiem na ten temat, czyli wyraził swoją wątpliwość, ale jest jeden fragment tutaj w 11 wersecie, kiedy dostaje tutaj polecenie Ananiasz: wstań i idź na ulicę, którą nazywają prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem modli się. Modli się. To już dla mnie byłaby wskazówka, coś się stało. Modli się. I to by było dla mnie ogromne zbudowanie, że jednak coś musiało się stać, że zaczął to robić. Wcześniej wiemy, że Paweł był faryzeuszem. Też modlił się. Ale tutaj Ananiasz dostał zapewnienie od Boga, od Jezusa, od Boga, tak? On pokaże mu, jak wiele musi wycierpieć dla mojego imienia. I dzięki Bogu Ananiasz posłuchał, poszedł do Pawła i ściągnął mu te łuski. Łuski z głowy, czyli że Paweł z oczu, że Paweł przejrzał. I teraz 3 dni nic nie widział, ani nie pił. Teraz nie jest napisane wprost, że Paweł pościł, tylko nic nie jadł i nic nie pił. To nie był post. Po prostu kiedy zdajemy sobie sprawę, że kiedy nie jemy, nie pijemy, coś się dzieje z naszym organizmem, z naszym ciałem, tak? Kiedy mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnego diabetyka, czy jak to się nazywa na sali tutaj u nas, ale kiedy nie jemy, kiedy nie odżywiamy się, albo odżywiamy się nieprawidłowo, nasze ciało zaczyna reagować na to. Opadamy z sił, tak? Jeżeli nie dostarczamy odpowiedniego pokarmu w odpowiednim czasie, w odpowiednich proporcjach, będziemy mieli problem. I teraz powiem wam jedną taką rzecz odnośnie tutaj poszczenia albo niejedzenia. Jestem harcerzem, nie mówi się byłem, bo jeżeli składa się przysięgę, to podobno jest się całe życie. Także jestem harcerzem. Kiedy byłem podczas jednego z obozów na obozie harcerskim, było zdobywanie sprawności. Było zdobywanie sprawności, była tak zwana sprawność bodajże Robinson się nazywała, polegała na tym, żeby 24 godziny samemu w lesie spędzić. Potem była taka wersja trochę, jak to się mówi, podwyższona, zupgrade'owana, dwa pióra, czyli 24 godziny w lesie plus 24 godziny nic nie jeść. I taki level już pro maksymalny to były 3 pióra, czyli 24 godziny nic nie jeść, 24 godziny w lesie i jeszcze 24 godziny nie odzywać się do nikogo. I powiem wam, ja zdobyłem dwa pióra, tak? Bo to z nieodzywaniem się to już było za wiele. To już było naprawdę za wiele. Ale co wam powiem, po tych 24 godzinach, kiedy człowiek nie je, nie dostarcza odpowiedniego pokarmu sobie, coś się dzieje z ciałem, tak? Czy odczuwa głód, odczuwa pragnienie. I błąd, który ja popełniłem, który wielu ludzi popełnia, kiedy nie jemy przez taki okres czasu, kiedy dostajemy jedzenie, to nie jest takie regularne, że tylko delikatnie zjeść, tylko ja popełniłem błąd i od razu najadłem się tak, że no, co tu dużo mówić, zwróciłem część pokarmu, tak, w dużym skrócie. I do czego zmierzam? Pokarm w życiu chrześcijańskim jest ważny. I teraz zaraz przeczytam wam, otworzymy fragment następny, z którym chcę się z wami zapoznać. Ale regularne jedzenie, zdrowe jedzenie jest potrzebne. I tak jak my, nasze ciało karmi się fizycznie pokarmem, tym co widzimy, czyli jedzeniem, tak nasz duch, który mieszka w nas, również potrzebuje pokarmu i regularnego dostarczania go, tak? Teraz otwórzcie Księgę Wyjścia, 16 rozdział. Przeczytam Przeczytamy 4 i 5 werset i później od 14 do 28, dobrze? Więc Księga Wyjścia, 16 rozdział, 4-5 werset. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: oto spuszczę wam deszcz, chleb z nieba. Lud będzie wychodził i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej, aby mógł go wystawić na próbę, czy będzie postępował zgodnie z moim prawem, czy nie. A 6 dnia przyrządzą to, co przyniosą, a będzie tego 2 razy tyle, co zbierają codziennie. I od 14. A gdy warstwa rosy się uniosła, ukazało się na powierzchni pustyni coś bardzo małego, okrągłego, drobnego, jak szron z nieba. Gdy synowie Izraela to zobaczyli, mówili jeden do drugiego: to manna, gdyż nie wiedzieli, co to było. I Mojżesz powiedział do nich: to jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia. Oto, co Pan rozkazał. Niech każdy zbiera z niego tyle, ile trzeba do jedzenia. Omer na osobę według liczby osób. Niech każdy zbiera dla tych, którzy są w jego namiocie. I synowie Izraela tak uczynili. I zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to mierzyli omerem, to ten, kto nazbierał więcej, nie miał nadmiaru. Temu zaś, kto nazbierał mało, nie zabrakło. Każdy zbierał według tego, co mógł zjeść. Mojżesz mówił też do nich: niech nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Jednak nie usłuchali Mojżesza i zostawiali niektórzy z tego aż do rana i zmieniło się w robaki i cuchnęło. I Mojżesz rozgniewał się na nich. Zbierali to więc każdego ranka. Każdy według tego, co mógł zjeść, a gdy słońce zaczynało grzać, topniało. A gdy nastał 6 dzień, zbierali 2 razy więcej chleba, po 2 omery na każdego, i wszyscy przełożeni zgromadzenia przyszli i powiedzieli o tym Mojżeszowi. On zaś powiedział im: oto, co Pan mówił. Jutro będzie odpoczynek, święty szabat dla Pana. Upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, a co zostanie, zostawcie sobie i zachowajcie do jutra. Zostawili więc to do rana, jak Mojżesz rozkazał, i nie cuchnęło, ani nie było w tym robaków. I Mojżesz powiedział: jedzcie to dziś, bo dziś jest szabat dla Pana. Dziś nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, a w 7 dniu jest szabat, w nim tego nie będzie. A 7 dnia niektórzy z ludzi wyszli, aby zbierać, ale nie znaleźli. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniać przed przestrzeganiem moich przykazań i moich praw? Teraz sobie pewnie myślicie, co ten Grzegorz wymyślił tutaj. Czytamy o tym, że Bóg Izraelowi, Izrael był jakby jego dzieckiem, narodem wybranym, tak? Boga. Bóg dostarczał wszystko, co niezbędne. Wiedział, że będą potrzebowali jedzenia, wiedzą, że będą potrzebowali picia, wody. Wodę dawał im ze skały, zsywał codziennie im mannę. I kładę tutaj nacisk na to codziennie. Codziennie zsyłał im jedzenie, świeżą mannę. Mówił jasno, żeby zbierać tyle manny, aby wystarczyło im na jeden dzień. Nie zostawiać nic na później, bo to była próba, czy Izrael będzie go słuchał, czy nie będzie go słuchał. I bracia i siostry, podobnie jest to, co tutaj było dla cielesności, podobnie jest z duchem. Duch potrzebuje codziennie pokarmu. Codziennie. Nie wiem, są tutaj starsi bracia i siostry w wierze. Możecie po tutaj nauczaniu zapytać się ich, czy regularne czytanie jest dobre Pisma Świętego, czy nie. Wydaje mi, ja mogę na swoim przykładzie powiedzieć, że tak. Jeżeli nie przeczytam 1 dzień albo 2, czuję, że ta cielesność zaczyna brać górę nad tym, co duchowe. I wtedy dzieją się różne rzeczy. Wygrywa niestety ciało, nie duch. Także codziennie nie zostawiajcie nic na jutro. Codziennie należy czytać Pismo, codziennie dostarczać świeży pokarm dla naszego ducha, bo on też potrzebuje odżywiać się zdrowo i regularnie przede wszystkim. Trzy dni, otwórzcie z powrotem Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Trzy dni nic nie widział i nic nie jadł, nie pił. Teraz chciałbym, aby każdy, kto tutaj jest, bo jeżeli są tutaj, znam was, więc wiem, że jesteście osobami zbawionymi, ale jeżeli ktoś nie jest, to niech posłucha. Czy pamiętacie swojego Ananiasza? W cudzysłowiu. Czyli osobę, która przyszła do was, otworzyła wam, pogłosiła wam słowo. Czy pamiętacie, jak łuski spadły z waszych oczu, kiedy poznaliście prawdę? Ja pamiętam do dziś. W moim przypadku, mogę, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, była to moja kuzynka Kasia, a później brat Józef. I dzięki Bogu za Kościół i za prowadzenie Boże, bo tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, Bóg nie zostawia nas samych. Kiedy nowo naradzamy się, On jest naszym ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi i On będzie dostarczał nam, zaopatrywał nas, posyłał odpowiednich ludzi do naszego życia, aby uczyli, prostowali, nakierowywali nas na właściwe tory. 3 dni nic nie jadł. Mowa tutaj o Pawle. I teraz przypomina mi się z Ewangelii Łukasza, jeżeli otworzymy Ewangelię Łukasza, rozdział 4 bodajże. Dokładnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 4. Skupmy się na 1 wersecie i na 14. A Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię. 14. Jezus zaś wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. Czytamy w 1, że Jezus pełen Ducha Świętego poszedł na pustynię, a wrócił w mocy Ducha Świętego. Co takiego się stało przez te 40 dni? Bo wiemy, czytamy Pismo, wiemy, że Jezus 40 dni pościł i był kuszony przez diabła. I teraz jedna rzecz, która odnośnie pokarmu, tutaj z tego rozdziału, to jest to słynne stwierdzenie, chyba drugie kuszenie bodajże, kiedy szatan mówi, żeby Jezus zamienił kamień w chleb, tak? Natomiast co mu odpowiada Jezus? Nie chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem Bożym. Także to, co cielesność nasza będzie zawsze chciała tego, co, tak jak mówiłem ostatnio, w dwóch kierunkach będą się rozchodziły. Ciało chce tego, co ciało, duch chce tego, co duch. I nigdy nie będzie tak, że będzie jedność i będą współgrali ze sobą. I Jezus 40 dni pościł, czyli krzyżował swoje ciało. Swoje ciało, swoją cielesność. Natomiast co to przyniosło? Wrócił w mocy Ducha Świętego. I kiedy mogę tą historię porównać z historią Pawła. Co prawda Jezus był 40 dni na pustyni, Paweł około tygodnia, ale jest napisane, że nie jadł. Trzy dni nic nie widział i nie jadł. Więc wydaje mi się, że jego duch, którym został, że tak powiem, którym został zapieczętowany w momencie nowonarodzenia, zaczął bardziej się karmić niż to ciało, którym on był na tej ziemi. Czyli jego fizyczność została, on głodził ciało, karmił ducha. I teraz kiedy Bóg ma na nas plan, tak jak mówiłem, On dostarcza wszystkiego, co będziemy potrzebowali. I tutaj jako przykład otwórzcie sobie pierwszą Księgę Królewską, 17 rozdział. Pamiętacie proroka Eliasza? Pierwsza Księga Królewska, rozdział 17 od 1 wersetu. Wtedy Eliasz Tiszbita, jeden z mieszkańców Gileadu, powiedział do Achaba: jak żyje Pan, Bóg Izraela, przed którym stoję, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, jak tylko na moje słowo. I doszło do niego słowo Pana: odejdź stąd, skieruj się na wschód i skryj się przy potoku Kerit, który jest przed Jordanem, i będziesz pił z potoku. Krukom zaś rozkazałem, aby cię tam żywiły. Przyszedł więc i uczynił według słowa Pana. Poszedł i zamieszkał przy potoku Kerit leżącym przed Jordanem. A kruki przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem. Wodę zaś pił z potoku. Kiedy wypełniamy wolę Pana, kiedy podporządkujemy swoje życie Jego planom, Bóg dostarcza nam wszystko, co niezbędne. Mamy przykład Eliasza. Był znowu posłuszeństwo. Posłuchał to, co Bóg do niego mówił. Poszedł nad potok. Czytamy. Kruki przynosiły mu chleb i mięso. Miał podstawowe to, co potrzebował do odżywiania się, miał zapewnione. Mięso, chleb, wodę. Cóż więcej potrzebuje człowiek, aby przeżyć? Także jest tu posłuszeństwo i pokazane, że Bóg spełnia swoje obietnice i opiekuje się swoimi dziećmi, tak? Otwórzmy z powrotem Dzieje Apostolskie. Tam zostawcie sobie zakładkę, będziemy do tego wracać. No, mi już się zagięła kartka, także... Dziewiętnasty werset, dziewiąty rozdział. A gdy zjadł, odzyskał siły. I Saul przebywał kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. Podobnie jak nasza cielesność, kiedy zjemy, odzyskujemy siły, tak? Tak i Saul, kiedy zjadł, zaczął odzyskiwać siły. Pytanie brzmi, do czego siły? Do czego były mu potrzebne te siły? Jak myślicie? Odpowiedź jest w następnym wersecie. I zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, amen, że On jest Synem Bożym. Amen?
Amen.
Amen. Kiedy jesteśmy nowo naradzamy się, na początku jesteśmy jak dzieci. Tak jak to mówiłem na poprzednim nauczaniu, jesteśmy jak dzieci. Potrzebujemy mleka, dobrego napoju, to co potrzebują dzieci, czyli Pisma Świętego. Słowa Bożego. I kiedy czytamy, nabywamy raz, że wiedzę, dwa, doświadczenie, bo tak naprawdę głównym naszym celem każdego nowonarodzonego prędzej czy później jest to, co mówi Jezus w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza. Otwórzcie sobie. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, od 19 do 20 wersetu. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca świata. Amen. To jest nasze główne zadanie każdego chrześcijanina, aby głosić Słowo, głosić Ewangelię. I do tego są potrzebne nam siły, do tego potrzebny jest nam regularny pokarm, do tego jest nam potrzebne to regularne czytanie, do tego, aby czytać i zrozumieć, są też potrzebni ludzie. Taki właśnie na przykład Ananiasz, którym mam nadzieję, że po czasie, kiedy czytamy, rozwijamy się, sami się stajemy. Bo Bóg tak naprawdę daje nam wszystko w swoim słowie do tego, aby walczyć, działać i aby głosić Jego słowo, tak? Głoś słowo. Głoś słowo w porę i nie w porę, jak mówi Paweł w innym swoim liście. W porę i nie w porę, ale nie rzucaj się od razu na głęboką wodę. Nie chodź do ludzi. Zacznij od swojej Jerozolimy, tak jak zaczynał Jezus. Jezus zaczynał od Jerozolimy, od swojego rodzinnego, od swojego miasta, tak? Czyli najpierw zaczynał Jerozolimy, potem chodził po sąsiednich miastach. I tą Jerozolimą w naszym przypadku jest nasz dom. Nasz dom rodzinny. I wiecie, kiedy głosisz, jest dużo niekomfortowych tematów, bo podejrzewam, ja przynajmniej tak miałem, pewnie większość z was tak samo, jest taka euforia, kiedy chcecie głosić. Kiedy mówicie o Bogu, o Jezusie, o tym, że zmartwychwstał, że oddał życie za nas. Jest taka euforia, a tutaj padają takie inne pytania, na przykład, a płacicie dziesięcinę? I mówię wtedy, Panie, ale ja nie o tym chcę rozmawiać. Mówię, ja tutaj chcę głosić Jezusa zmartwychwstał, a oni zawsze jakieś tematy takie, które niekoniecznie człowiek chce mówić od razu, ale to też są ważne. I powiem wam, kiedy czytacie Pismo, nabieracie tego doświadczenia, z czasem odpowiedzi same przyjdą. I zobaczycie, że Nie zaskoczy was praktycznie żadna, nie zaskoczy teoretycznie was żadne pytanie. Chociaż ja już też z doświadczeń wiem, że czasami ludzie naprawdę potrafią zadawać takie pytania, że ja nie znam odpowiedzi. Ale wtedy przychodzę do domu, otwieram pismo i staram się znaleźć ją. I pamiętam, kiedy stałem na ewangelizacji, tutaj na ulicy Szerokiej, obserwował mnie jeden pan, tak z boku tutaj w sklepie i widział, jak rozdaję te ulotki. Ja też widziałem, że on mnie obserwuje, więc podszedłem do niego z tą ulotką i daję mu tą ulotkę. Okazało się, że ten pan był byłym jakimś nie katolikiem, tylko z jakiegoś bractwa należał, nie pamiętam. Nie pamiętam jakiego, ale był w jakimś kościele, był zakonnikiem. O! I on tak zadaje mi pytanie, mówi: ulotki, mówi, głoszenie, mówi, jest XXI wiek, tak? Czy to, mówi, może, mówi, bardziej skorzystać z nauki, czyli internet, mówi, tutaj głosicie na ulicy, mówi, rozdajecie ulotki, może coś bardziej z technologią zaawansowane, internet albo gdzieś. I wiecie co, normalnie pewnie nie wiedziałbym, co mam odpowiedzieć, ale dzięki Bogu nasunął mi się, kiedy zaczął mówić mi to, kiedy zaczął się pytać o tą rzecz, nasunął mi się jeden werset z listu do Koryntian, tak? Możecie sobie otworzyć. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy rozdział, 21 werset. Skoro bowiem w mądrości Bożej świat nie poznał Boga przez mądrość, upodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia zbawić tych, którzy wierzą. I ten pan tak stanął, pokiwał głową. No tak, znam ten fragment. No ale to nie był koniec, bo zaczął zadawać drugie pytanie. Mówi, a gdyby tak, mówi, tutaj teraz na Szerokiej, stanął z stragan, tak, z wszystkimi pismami tych religii, czyli Pismo Święte byłoby, tak, Ewangelie, byłby Koran, byłby, nie pamiętam, jak się nazywa ten... Dokładnie, Księga Mormona i chyba tam z Indii. Nieważne. Kilka ksiąg wszystkich religii. Która byłaby prawdziwa? Zadał mi takie pytanie. I wiecie, najlepsze było to, że przyjechała taksówka i on odjechał. Nie udzieliłem mu odpowiedzi, ale pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, to było, pamiętacie proroka Eliasza? Z tymi czcicielami Baala? I ja osobiście bałbym się zadać takie pytanie. Bo skoro wtedy Bóg pokazał swoją moc, mało tego, Eliasz jeszcze polał to drzewo wodą. A wiecie, jak reaguje ogień na wodę? No to się zwalcza, tak? On polał to drzewo wodą i z nieba ogień spadł i strawił wszystko. Więc na miejscu tego mówię takie dziwne pytanie, bo jeżeli on był osobą wierzącą, dlaczego zadał to pytanie, nie wiem. W każdym bądź razie mamy głosić Słowo Boże. I będą takie rzeczy, będą takie sytuacje, kiedy będzie niekomfortowo. Bo zawsze, kiedy zaczynasz głosić, czy opowiadasz o Bogu, zawsze gdzieś jest jakaś konfrontacja. Pojawia się albo jakiś wujek, ciocia, albo jakaś osoba, nawet na ulicy, która jest, albo wydaje się, mądrzejsza. I na tej samej stronie, jeżeli zostaliście w liście do Koryntian, to jest to, o czym dzieliłem się w środę, tak, na nabożeństwie, na wieczerzy. Drugi rozdział listu do Koryntian, 6 werset. Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy przemijają. I dlatego większość ludzi właśnie, kiedy mówimy, kiedy nauczamy, nie rozumie nas. Większość nie rozumie nas i patrzy to przez pryzmat cielesności. I też o tym mówi Paweł w 14 wersecie w 2 rozdziale. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Amen? Amen. Także bracia i siostry, Nie bójmy się. Przyjdzie taki czas, kiedy będziemy umieli odpowiedzieć na te pytania, ale najważniejsze jest to, aby przełamać tą barierę. Przełamać tą barierę. Jeżeli przełamiesz tą barierę, potem zobaczycie, że już idzie z górki. I podajże list do Jakuba. Nie list do Jakuba, tylko świętego Jakuba. Poprawiam się. Poczytujcie to sobie za największą... Pierwszy rozdział, drugi werset. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Jak nabyć cierpliwość bez doświadczenia? Nie ma takiej możliwości. To nie jest droga na skróty. Nie ma takiej drogi. Każdy z nas potrzebuje przejść przez ten proces. Pytanie tylko brzmi, ile ten proces będzie trwał? Będzie trwał tak długo, na ile my pozwolimy Panu działać w naszym życiu. I tak jak widzimy tutaj, w przypadku Pawła od momentu ujrzenia Jezusa do momentu głoszenia minęło około tygodnia. I są tacy ludzie, którzy po tygodniu potrafią wyjść i głosić. Bóg może wszystko, ale są pewne rzeczy, których nie przeskoczymy. Każdy ma swoje predyspozycje. My tam też często, nie będę ukrywał, nie działanie. I to hamujemy w ten sposób, że nie słyszymy to, co Bóg mówi. Jak modlitwa, pytanie Słowa Bożego. To wystarczy, ale to trzeba sobie wyrobić ten nawyk. To jest tak jak z rannym wstawaniem do pracy. Kiedy zaczynamy nową pracę, mamy na 6 rano do pracy, nigdy wcześniej nie wstawaliśmy o 5, no to musimy nabyć ten nawyk, tak? Czyli codziennie ustawiamy sobie budzik, wstajemy, robimy, wykonujemy swoje czynności, idziemy do pracy. I tak codziennie, aż w końcu to wszystko zatrybi. I tak samo jest z czytaniem Pisma, z modlitwą. Trzeba po prostu wyrobić sobie ten nawyk. I druga sprawa, to co też wielu chrześcijan popełnia błąd albo bierze. Pamiętajcie, że jeżeli wasze serce was oskarża, Bóg jest większy niż serce. Amen. Jeżeli nie poświęcacie dzisiaj tyle czasu na modlitwę, a słyszycie, o kurczę, dzisiaj tylko 2 minuty. Albo minutę, nieważne. Ważna jest jakość. Pamiętacie o tym, że pamiętacie i że modlicie się. Oczywiście, jeżeli macie czas więcej czasu, im więcej czasu poświęcacie, tym więcej błogosławieństw na was wpływa. Im mniej czasu poświęcacie dla Boga, tym ten proces jest dłuższy. Teraz takie krótkie zestawienie tych 2 godzin. Tych dwóch godzin, chciałem powiedzieć półtorej. Tego 9 rozdziału Dziejów Apostolskich. Jezus ukazuje się Pawłowi. Najpierw ukazuje się Pawłowi, Paweł go widzi. Ciekawostka jeszcze taka, że większość uczniów, których powoływał, nie większość, tylko wszyscy, to byli prości ludzie. To byli rybacy, którzy nie mieli z nauką wiele do czynienia. Paweł, z tego co czytamy, taki nie był. Paweł był faryzeuszem, był uczonym, biegle znał Pismo. To był pierwszy taki przypadek, dlatego Bóg powiedział Ananiaszowi, że ja mu pokażę i że wiele musi wycierpieć dla mojego imienia, tak? Czyli Jezus ukazuje się Pawłowi, daje mu instrukcję, co ma robić. Iść do miasta, czyli w naszym przypadku iść do miasta, tam spotka ludzi, którzy powiedzą mu, co ma robić. Przekładając to na dzisiejsze czasy, znajdź Kościół, znajdź ludzi, którzy będą, z którymi stworzysz społeczność, którzy będą się karmili tym samym, co ty i dzięki którym będziesz wzrastać. I teraz tak, Pismo Święte mówi, że kto inny sieje, kto inny będzie rządzić, ale wzrost daje Bóg. I ja od siebie mogę powiedzieć tyle, że ja dziękuję Bogu za te regularne posiłki, czyli za studium biblijne, za czytanie Słowa Bożego, za te wszystkie wskazówki, bez których podejrzewam, nie byłbym tutaj w tym miejscu, w którym jestem. Więc każdy z nas ma, nadal mam jakieś problemy z tutaj, z nie wiem, z wypowiadaniem się, ze swoją cielesnością, ale nikt nie jest doskonały. Tylko Bóg. Sam Bóg, sam Jezus Chrystus. I nie bójcie się i nie bójmy się. Nie każdy może być, że tak powiem. Właśnie, otwórzcie list do Koryntian. Pierwszy rozdział. Otworzyłem na Rzymian, moment. Dwudziesty pierwszy rozdział, 26 werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 26 werset. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych. Wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg. Nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz. Aby nie chlubiło się przed Nim żadne ciało. Lecz wy z Niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który się stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak to jest napisane, ten, kto się chlubi, niech się chlubi w Panu. I bracia i siostry, stańmy się takimi Ananiaszami. Ludźmi posłusznymi Bogu, którym jeżeli Bóg pośle do kogoś, aby głosić tą Ewangelię, głosić to Słowo, aby iść, czasami z wątpliwościami, ale iść, bo jeżeli czujemy, że Bóg nas tam posyła, idźmy. Bądźmy posłuszni. Otwórzmy komuś oczy. Ta osoba najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej, tylko na 100% zostanie zapieczętowana wtedy Duchem Świętym. Odzyska siły, zacznie głosić, zacznie rosnąć w siłę. A kiedy zacznie rosnąć w siłę, po drugiej stronie będzie też ktoś, kto zawsze będzie hamował to. I to też musimy o tym wiedzieć. Zdać sobie sprawę, że im więcej głosimy, im więcej brniemy w tą stronę, po drugiej stronie będzie ktoś podobny, tylko przeciwnym, niepodobny, ktoś o przeciwnych parametrach, jak to mogę napowiedzieć, który będzie ciągnął w tą drugą stronę i zawsze będzie to gdzieś nas odwodziło. I to jest to, co tutaj o tym drugiej stronie chciałbym poruszyć w następnym dopiero nauczaniu, także na tym zakończę. Paweł rośnie w siłę, dołącza do apostołów, którzy pamiętają jego przyszłość, nie przyjmują go od razu do siebie. Nie przyjmują, bo jego przyszłość nie została wymazana. Ludzie pamiętają, ale on przez swoje owoce, przez swoje czyny pokazuje, że coś się w nim zmieniło. Jak to się kończy? Głosi wśród pogan. Zgłosi wśród pogan Jezusa ukrzyżowanego, Jezusa, który zmartwychwstał, dzięki jego śmierci zostaliśmy odkupieni. I na tym chciałbym dzisiaj skończyć. Amen.